dobre książki.
Marzanna Bogumiła Kielar. Gościnnie siedzimy i nagrywamy w studiu podcastowym Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry przede wszystkim. Dobry. Witamy w Krakowie po długiej nieobecności.
Dzień dobry. Tak, rzeczywiście. Ostatni raz byłam chyba w 2019 roku. A nie, jeszcze nie, byłam. Byłam w tym roku w Krakowie na koncercie.
Jaki to koncert?
To była pop opera.
A ostatnia wizyta to w 2019 to była nominacja do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.
Tak, to prawda. To wtedy była nominacja.
Teraz premiera najnowszego tomu poezji Wilki. Tomik ukazał się nakładem wydawnictwa Znak i to jest taki bardzo szczególny tom. Ja bym prosiła, żebyś opowiedziała w ogóle jego historię, bo jest to osadzone w rzeczywistości, w realiach i tutaj mamy sporo historii Polski i nie tylko.
Tak, te wiersze dotyczą tego, co się wydarzyło na Mazurach tuż po II wojnie światowej, kiedy Mazury, wcześniej Prusy Wschodnie, przypadły Polsce i na te ziemie zaczęli przybywać pierwsi osadnicy, ludzie z Suwalszczyzny, z Polski Centralnej, ludzie, których wygnano z Kresów Wschodnich, a także w 1947 ludzie, którzy nie chcieli tam przybyć, a których przywieziono w ramach akcji Wisła, Ukraińcy.
Wiersz odnoszący się właśnie do akcji Wisła, Kufry, to może poproszę o przeczytanie teraz.
Kufry. Kiedy ich zobaczyliśmy, Ukraińców ciągnących z akcji Wisła, od kwietnia 1947 przychodziły transporty z Bieszczad, z Przemyśla, z Jarosławia, Sanoka, to nam, Mazurom. Ruszyło się serce, stanęło nam przed oczami nasze wygnanie. Może dlatego ciepło ich przyjęliśmy, bo ten sam los, ten sam zamęt. Oni szli dalej na kolonie. We wsi nie było już miejsca. Tam meble wywieziono do Polski. Rozerwano chlebowe piece. Nie było okien ani drzwi. Liczyli, że nie na długo ich tu rzuciło. I my liczyliśmy, że nasi powrócą. Ich kufry miesiącami stały pozamykane.
Mam wrażenie, że ten tom powstał na podstawie rozmów, bo tutaj jest zapisane świadectwo, właściwie świadectwa różnych osób i też taki język, który chyba rzeczywiście jest językiem bardzo autentycznym, taką mazurską gwarą czy dialektem.
Dialektu tam nie ma, ale rzeczywiście ten język starałam się zachować. Tak, rozmawiałam z tymi ludźmi, ale bardzo dawno temu, w drugiej połowie lat 90., kiedy zbierałam materiały do mojej pracy doktorskiej, robiłam badania terenowe i tych wszystkich opowieści wysłuchałam.
A praca doktorska na jaki temat?
Symboliczne zawłaszczanie przestrzeni życiowych jako sposób tworzenia małych ojczyzn, studium przypadku dwóch wsi mazurskich. To jest pełny tytuł. I interesowali mnie pierwsi osadnicy, z nimi przede wszystkim rozmawiałam i byłam ciekawa, co zastali, kiedy tu przyszli, jak się zagospodarowywali, jak tą swoją małą ojczyznę tworzyli na tych poniemieckich ziemiach. No i te historie gdzieś tam we mnie tkwiły przez lata. Wiedziałam, że kiedyś do nich wrócę i je opiszę, kiedy przyjdzie czas. No i ten czas przyszedł w 2018 roku. Zaczęłam ten tomik wtedy pisać. Skończyłam w tym roku, w marcu.
Czyli 5 lat, bardzo długo.
No, z przerwami, bo też inne miałam bardzo absorbujące zajęcia i życie. No, ale tylko nad tymi wierszami pracowałam, kiedy już miałam wolny czas.
czuć w tych wierszach, że one nie powstały od razu, że są dopracowane na bardzo, bardzo do najdrobniejszego szczegółu, detalu. I tutaj mamy z jednej strony historię przesiedlonych, ale też wysiedlonych, które też poprzez ciebie jakoś tam są opowiedziane i przefiltrowane też.
Tak, to prawda, bo w tych mazurskich wsiach byli też autochtoni, ludność niemiecka, nieliczne osoby zostały, a właściwie wróciły po tym, jak uciekły przed armią rosyjską, po jakimś czasie wróciły. I w tych wsiach ludzie ci zostali i to też są historie ich, często bardzo tragiczne i brutalne. Ale nie tylko ludzie mnie zainteresowali, bo też tutaj są historie o zwierzętach, o ptakach, o wilkach.
Tytułowe wilki, wiersz wilki, no to może poprosimy o przeczytanie wilków teraz.
Wilki, lodowata pełnia, śnieg omieciony wiatrem, świeże tropy. Zwierzę o stalowych ślepiach stoi koło pompy. Zobacz, mówi mąż. Ten wilk gonił mnie aż od Piłaków. Koniec stycznia, zaczęła się cieczka wilków. Zgłodniałą ławą gnały, przynęcone wonią końskiego potu. Mąż nie wziął z sobą broni, pojechał przecież umawiać ludzi na wywózkę drewna do tartaku w ogonkach. Miał tylko cechówkę na długim trzonku. Jedną ręką z całej siły ściskał lejce, bo konie w kłębach śniegu rwały jak wściekłe, a drugą odganiał się tą cechówką. Ciężki oddech Basiora czuł na karku. Dobrze, że bramę wjazdową do leśniczówki i stodołę zostawiłam otwarte. Jak zawsze, kiedy miał wrócić wieczorem. Wjeżdżał tam, wyprzęgał i prowadził konie do stajni. Ale tym razem słyszałam je w stodole, smagane strachem. Na skraju lasu, tam, gdzie rozpleniły się jeżyny, wilki odpuściły. Tylko jeden zapędził się na podwórze. Wiedziałam, że dobrze czytają ślady. Wiedziałam, jak polują na jelenie, łosie, biegną obok, próbują wbić zęby w zad ofiary, chcą dorwać się do jej boków i podbrzusza, rozszarpać nos, głowę, aż upływ krwi, zerwane mięśnie osłabią ją. Pozwolą powalić na ziemię. Bierz drzewo, mówi mąż. Paliliśmy wtedy drewnem. Leżało świerkowe w szczelinie między piecem a ścianą. Bierz i trzepnij w niego, żeby z podwórza poszedł. Zaczęłam rzucać węźlastymi polanami. Psy rozjadowiły się w całej wiosce, kiedy wilk powoli odchodził.
Wilki, gęsi, ale też pszczoły, które tutaj nawet gołębie. Na okładce, gołębie właśnie. To jest coś jak te pszczoły, które pozostały w tym krajobrazie bez ludzi właściwie, bo to jest też taki w dużej części właśnie pozbawiony tych takich osobowych bohaterów. Ludzkich.
No tak, tam był taki moment, kiedy Niemcy opuścili te ziemie, a Polacy jeszcze nie przyszli, więc myślę, że w tym przedziale czasowym to były tylko zwierzęta, opuszczone też przez ludzi, no bo pszczoły też zostały opuszczone, wygłodniałe i strasznie biedne, bo też nieliczne przeżyły właściwie. No tak, ale ludzie chyba byli ważniejsi, bo z ludźmi mogłam rozmawiać, ze zwierzętami nie bardzo. Mogłam je opisać, ale nie mogłam z nimi rozmawiać.
Wspomniałaś o pisaniu pracy. To też twoja oczywiście wyobraźnia poetycka, ale tak czytając te wiersze mam wrażenie, że rzeczywiście słyszymy te głosy tych ludzi. To jest niezwykłe. Czy ty nagrywałaś te rozmowy? Nagrywałaś te głosy właśnie i odtwarzałaś je przy pisaniu? Czy to pozostało w twojej pamięci? Czy miałaś to spisane? Bo te głosy są słyszalne.
Tak, oczywiście. Kiedy zbierałam materiały do doktoratu, to nagrywałam te głosy. Później one zostały spisane. Tych nagrań już nie miałam. Miałam tylko tekst, do którego czasami wracałam i sobie to czytałam. ale to też nie jest reportaż, oczywiście. To jest wszystko przefiltrowane przeze mnie i to też to jest, no, jednak literatura.
No, poezja,
poezja,
oczywiście,
tak. Jeśli weźmiemy ten wiersz pierwszy z tomiku, po niemiecki Ogród Jadwigi wypędzonej z Grodzieńszczyzny, to kiedy zaczęłam go pisać, to właściwie miałam tylko dwie informacje, że Jadwiga musiała z tej Grodzieńszczyzny uciec, zmieniły się granice i ona po prostu trafiła do Polski. I to była pierwsza informacja, a druga informacja to była taka, że ona nie lubiła jednorocznych roślin, że wolała byliny. Całą resztę już dopisałam. Bardzo się dokształcałam w kwestii bylin. Akurat dostałam w prezencie książkę o bylinach, więc sobie czytałam i mogłam zobaczyć, jak wiele tych roślin jest, jakie są piękne. Też były tam zdjęcia.
I to może poprosimy o przeczytanie.
Tak.
Tego wiersza, który otwiera tom i który rzeczywiście bardzo dobrze wprowadza w ten klimat i w te historie, które później znajdziemy.
Po niemiecki ogród Jadwigi wypędzonej z Grodzieńszczyzny. Nie lubiła sezonowych roślin, nasturcji, słodkiej maciejki, wolała byliny, krępe półkrzewy w skórzastych liściach, zczerwieniałe przed zimą, srebrzysto-szare, długowieczne krzewinki na kotwicy masywnych korzeni, byliny zdrewniałe u nasady łodyg, ich zgrubiałe kłącza zimujące pod ziemią, ich cebule potomne, wargi kwiatów, nasiona, do których przylatują pszczoły i ptaki, astry, floksy, rdzawe liliowce. Sadziła miododajną lebiotkę, naparstnicę o ząbkowanych liściach, brodate goździki w tym cudzym, przedwiosennym ogrodzie. Odtwarzała wśród kamieni na skarpie tamten miniaturowy łańcuch górski, zawieszony nad Niemnem wieloma tarasami, swój ogród utracony u schyłku jesieni, gdy ginie miasto Trzmiela. Wprowadziła trujące tojady, gęsie szyje orszelinowej tojeści, nawet karmnik ościsty, tkający cierpliwie żywotne, okrywowe darnie, co stwarzają pozór, że ogród istnieje tu nieprzerwanie od dziesięcioleci, i krwawnik tysiąclistny, którym Achilles leczył rany po bitwie, i mak wieloletni, potężny, czerwony, rosnący tam, gdzie ludzie otwierają ziemię, gdzie trupy i azot z bomb ją urzeźniają, mak z czarnym środkiem, który Persefona trzymała w ręku, wracając, jego nieujarzmiony, lipcowy przepych, sadziła byliny, żeby tu było coś trwałego.
To nawiązanie do Persefony niosącej mak też wprowadza ten motyw umarłych, bo tutaj w pewnym momencie piszesz w wierszu, wydawało się, równoległość tracenia i życia. I właściwie ten motyw też przewija się w całym tomie właśnie, i umieranie, i życie. I mamy tu i głosy żywych, i głosy umarłych, które przywołujesz również.
No tak zawsze jest, zawsze.
W twojej poezji.
W mojej poezji,
tak,
może,
prawda,
że te głosy jakoś z tamtej strony też są ważne. No ale tutaj w tym wierszu wydawało się równoległość tracenia i życia. To chodziło o utratę domu. Właśnie to jest wiersz, który opowiada o Ukraińce, którą deportowano tutaj i no i zostawiła ten dom i nawet nie mogła do niego przez pierwsze lata w ogóle wracać, bo Ukraińcy nie mogli, ale później, kiedy już można było, też nie mogła wrócić, bo ten dom został rozebrany przez ludzi, przez Polaków i przewieziony do miasteczka, ktoś w nim zamieszkał i kiedy ona tam jedzie, to po prostu idzie na pusty plac, na którym ten dom stał.
Tutaj mamy też bohaterów takich określonych z imienia, tak jak Jadwiga czy Emilia, która w dwóch wierszach się pojawia.
W trzech.
Ale też są tacy bohaterowie, bohaterki bezimienni, jak Chłopiec, to też taki przepiękny wiersz o chłopcu, który wraca po psa przywiązanego na łańcuchu.
Ten chłopiec miał imię Eberhard, ale nie wprowadziłam go tutaj. Tak, to był chłopiec Eberhard, który uciekał razem ze swoją niemiecką rodziną i postanowił wrócić, kiedy byli już za Kętrzynem, więc nie tak całkiem daleko, jeszcze to były Mazury. I wrócił, żeby właśnie spuścić z łańcucha psa, który został. Wiem później, że ten chłopiec dołączył do swojej rodziny. Ci pierwsi osadnicy, którzy go znaleźli, jakoś pomogli mu chyba przez Czerwony Krzyż znaleźć tych rodziców potem.
No właśnie dlatego tak pomyślałam, że tutaj jest wiele takich historii, że jest to ta równoległość właśnie tracenia, utraty, ale później jednak życia, które toczy się niekoniecznie tak, jakby bohaterowie sobie życzyli, bo też pojawiają się głosy właśnie przesiedlonych z okolic Przemyśla czy Rzeszowa, że oni jednak tęsknią za tymi opuszczonymi ziemiami i ten przepiękny krajobraz mazurski jakoś nie jest w stanie ich zachwycić czy oczarować w obliczu tej utraty.
To nawet nie chodzi o utratę. To był absolutnie obcy dla nich krajobraz i oni też chorowali na Mazurach. Tam było dla nich wilgotno, chorowali na, między innymi na gruźlicę. I podświadomie zupełnie próbowali odtworzyć krajobraz, z którego przybyli. Dlatego odgradzali się od jeziora. Stawiali płoty z gałązek wierzby, które by ich od jezior odgradzały, żeby nie słyszeć ptaków wodnych, szumu fal. No to było dla nich okropne. Obce, okropne, nieprzyjemne w porównaniu z tym, co było tam, gdzie się urodzili i wychowali. Też oczywiście jadąc na Mazury w tych przesiedleńczych wagonach, zabierali ze sobą rzeczy, o których myśleli, że nie ma tutaj. Na przykład kamień ze sobą zabrali, bo kamień był czymś cennym. Kamień trzeba było kupić i wtedy można było go używać w gospodarstwie domowym, przycisnąć na przykład kapustę kamieniem czy ser. I myśleli, że tu na Mazurach nie ma kamieni, więc Ukraińcy przywodzili ze sobą właśnie ten kamień kupiony gdzieś tam na południu. A na Mazurach kamieni jest pełno, tam po prostu są kamieniste pola, ciągle po zimie te kamienie wychodzą z ziemi i trzeba je usuwać, żeby cokolwiek zasiać, zaorać. To jest polodowcowy pejzaż, bardzo kamienisty.
Podczas spotkania w Pałacu Potockich właśnie Małgorzata Lebda, prowadząca spotkanie, zapytała, jaki pejzaż cię ukształtował, tak? I to chyba ten pejzaż właśnie, bo urodziłaś się w Gołdapi na Mazurach.
Tak, urodziłam się w Gołdapi i bardzo długo tam mieszkałam. Dopiero na studia poszłam do Warszawy, ale też po studiach znowu tam mieszkałam przez 3 lata. Cała moja rodzina tam mieszka, rodzice, troje rodzeństwa z rodzinami, tylko ja jestem z dala.
A jaka jest historia właśnie waszej rodziny? Czy wy też przybyliście?
Tak, mój dziadek przybył na Mazury w 1946 roku z moim kilkuletnim wtedy ojcem, z jego rodzeństwem, z babcią. No i ja tam się urodziłam, oczywiście też. Ale myślę, że dziadek nigdy jakoś się nie do końca nie zaadoptował na tych ziemiach. Mimo, że przybył z Suwalszczyzny, to właściwie 60 kilometrów. Ale kiedykolwiek opowiadał jakieś historie z dawnego życia, to mówił, to było tam w Polsce.
No właśnie, też się zastanawiałam, bo tutaj to też często się przewija w tych wierszach, to stwierdzenie.
On, mimo że oczywiście to była Polska, ja pamiętam, jak on to mówił, to było tam w Polsce. Ja mówię, ale gdzie w Polsce? Przecież jesteśmy w Polsce. Więc ten język go zdradzał jednak, że nie do końca to są jego ziemie.
ta suwalszczyzna i to skojarzyło mi się z Czesławem Miłoszem i wierszem, w którym Emilia podwiązuje kwiaty i to skojarzyło mi się z tą piosenką o końcu świata Miłosza, gdzie staruszek podwiązuje, staruszek prorok podwiązuje pomidory. Jakoś poezja Miłosza jest ci bliska też?
Ja bardzo lubię Miłosza, ale nie sądzę, że tutaj właśnie inspirowałam się tym. Tutaj chodziło raczej o to, że Emilia straciła męża, który te kwiaty wcześniej przywiązywał i teraz ona już musi to robić zamiast niego. Ale jeszcze chciałam wrócić właśnie do tego dziadka mojego, który mówił, to było tam w Polsce, bo ja go rozumiem, bo suwalszczyzna i Mazury to są kompletnie różne przestrzenie kulturowe. To jest zupełnie inna architektura i rzeczywiście tę obcość można czuć. Oczywiście ta mazurska czerwona dachówka i mur pruski i podmurówki z głazów, czy porządne stodoły, stajnie z kamienia zbudowane. To jest mój pejzaż kulturowy. Kiedy przekraczam granicę w Prostkach, czyli dawną granicę między Prusami Wschodnimi a Polską, to ja czuję się, jakbym wjeżdżała do innego kraju. Natychmiast jest inna architektura, obca mi kompletnie.
Na Suwalszczyźnie.
Tak. No i dalej, myślę, że... i dalej, w Polsce centralnej.
Tak, ale właśnie ta Suwalszczyzna to z kolei dla mnie jest taki krajobraz rzeczywiście, który się kojarzy, no właśnie, i z wierszami Czesława Miłosza, ale też, nie wiem, z balladami Mickiewicza i w ogóle z Mickiewiczem, że tam jest taka ta polska, litewska, powiedzmy,
no tak,
prawda?
Tak. To wszystko jest, ale...
Mazury są takie prusko-niemieckie.
No tak, ale są moje. Ja się tam urodziłam, w tym wyrosłam i one są moje.
O Prusach też piszesz i właśnie to jakoś, to dziedzictwo pruskie, to też wspaniały jest ten wiersz zamykający tam. Też nie chciałabym, żeby wszystko opowiadać, prawda, żeby nie odbierać czytelnikom przyjemności lektury, ale no taki przejmujący ten wiersz też o Prusach i o ich trudnym dziedzictwie i o tym, jak oni chcieli wracać do tych swoich korzeni właśnie i wciąż przeciwstawiali się kolejnym najeźdźcom.
No tak, zanim tam przyszedł zakon krzyżacki, no to oczywiście w Puszczach Mazurskich mieszkali Prusowie. To było plemię bałtyjskie. I ich los jest oczywiście tragiczny, bo zostali wycięci w pień. Część się zasymilowała, ale większość została wycięta w pień, zchrystianizowana. O tej chrystianizacji oni też uciekali, ci co przeżyli, bo tak no niby zgadzali się na ten chrzest. Ale kiedy chrzcili te swoje dzieci, to później szli do rzeki, żeby ten chrzest zmyć, żeby rzeka zabrała dal, to piętno obcego im Boga. I niewiele zostało. Zostało 1800 słów z języka Prusów. Bardzo niewiele, a widać po tych słowach, że to był piękny język. I też bardzo ciekawi ludzie, bardzo waleczni, oni bardzo długo walczyli, 100 lat ponad walczyli z najeźdźcami z całej Europy, ponad 100 lat.
Mimo, że mieszkasz w Warszawie, wracasz, tak, na Mazury i to inspiruje cię poetycko wciąż. No, oczywiście oprócz tego tomu, który cały jest taki bardzo, bardzo z tego krajobrazu wyrosły.
Wracam na Mazury, w domu rodziców mam swój własny pokój do pisania. I ten pokój zawsze na mnie czeka. No oczywiście nie mogę nie wracać, bo cała moja rodzina tam mieszka, wszyscy, więc święta razem spędzamy, ale też na wakacje tam jeżdżę. Przy każdej okazji właściwie, trochę odpocząć.
Wspominałaś o konkursie poetyckim, w którym wzięłaś udział i od którego wszystko się zaczęło i o roli twojego taty, który cię na ten konkurs zabrał.
Tak, to był mój pierwszy konkurs poetycki. Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Ja wtedy byłam chyba w pierwszej klasie liceum albo w drugiej. I wysłałam wiersze do Olsztyna i dostałam trzecią nagrodę. No i oczywiście musiałam po tą nagrodę pojechać, ale oczywiście sama nie mogłam tam pojechać. Musiał ze mną jechać ktoś dorosły, tata. I wydało się wtedy, że ja piszę wiersze, bo nikt o tym nie wiedział. Ja nikomu nie pokazywałam i bardzo się wstydziłam tego, że się to wydało. I też bardzo długo nie chciałam pokazać tacie tych wierszy, ani nikomu. No ale jakoś po 3 dniach pokazałam w końcu. Uległam prośbom. No i pojechał ze mną po tą nagrodę.
I tak to się zaczęło.
Tak to się zaczęło. Chociaż nie, bo ja później też dużo innych rzeczy robiłam. To była jedna z aktywności, które mnie zajmowały, kiedy byłam w liceum. Literatura, pisanie wierszy, ale też bardzo mnie interesowała historia sztuki. Byłam w klasie biologiczno-chemicznej, więc biologia, botanika.
Stąd taka znajomość natury
też,
i roślin,
tak. To nie przeszkadza,
zwierząt,
nie przeszkadza.
Co widać,
tak,
że to
tak,
bardzo
tak.
Tutaj fachowa wiedza.
Tak, no ta nauka w klasie o profilu biologiczno-chemicznym w liceum w Gołdapi rzeczywiście była ekstremalna, bo my nie mieliśmy biologii, my przerabialiśmy botanikę, zoologię, poszczególne działy, a zajęcia z botaniki były w terenie też. Nauczycielka nas zabierała i pokazywała na przykład baldaszkowate, że tak wyglądają.
O!
Tak. Też na geografii była praktyka. W 5. klasie podstawówki pamiętam, że trzeba było zrobić taką wielką tablicę z próbkami skał, które występują właśnie w okolicy i każdą z tych skał trzeba było nazwać, podpisać. Więc takie były zajęcia.
Wspaniałe.
Tak, też uważam, że to wspaniałe było.
Twój pierwszy tom, czy twój taki już debiut poetycki, Nagroda Kościelskich i wszelkie nagrody możliwe za ten tom zebrałaś. Twoje tomy poezji na 23 języki są tłumaczone.
Wiersze na 23 języki, natomiast wybory wierszy chyba 9 języków ukazały się w 9.
No ale to jest bardzo, bardzo imponujący wynik.
No tak jakoś się zdarza, jakby ja o to nie zabiegam, tłumacze sami się zgłaszają i tak się dzieje po prostu.
Piszesz stosunkowo rzadko, 5 lat. Czekaliśmy na ten tom,
prawda?
No tak,
ale wcześniej było, więc 5 lat to jeszcze nie jest tak długo, bo wcześniej były dłuższe okresy. Ale mam nadzieję,
przerwy,
tak. Mm-hmm. Ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo właśnie piszę już nowy tomik. Mniej więcej w połowie jestem, więc może to nie będzie 5 lat.
Jesteś też profesorem filozofii, wykładasz filozofię, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz to jest akademia?
To znaczy ja pracowałam do habilitacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej, w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości, a później przeszłam na Akademię Teologii Chrześcijańskiej i tam pracowałam przez 8 lat. To jest taka protestancka uczelnia, państwowa protestancka uczelnia, gdzie z jednej strony kształci się teologów i duchownych, wyznań mniejszościowych, nie ma tam katolików, a z drugiej strony kształci się pedagogów na Wydziale Nauk Społecznych. Ja pracowałam na Wydziale Nauk Społecznych, ale już nie pracuję, odeszłam w lutym stamtąd i będę zajmowała się tylko poezją.
No. Czy właśnie filozofia, poezja łączy się u ciebie? Tak.
No tak, się, tak. Są inspiracje filozofią, ale ja odwołuję się do starożytnych. Do Plotyna na przykład, albo do presokratyków. No tak, jakoś tam to wychodzi czasami w wierszach, ale nie często.
A jeszcze wracając do tomu Wilki, tutaj jest też dużo takich właśnie motywów związanych z migracjami różnego rodzaju, prawda? Ten
tak,
temat uchodźstwa, bieżeństwa.
To była wędrówka ludów wtedy. No przecież Niemcy uciekali przed Armią Czerwoną. Polacy uciekali przed Armią Czerwoną z Kresów też do Polski. Każdy szukał jakiejś przestrzeni życiowej na tych właśnie nagle opustoszałych ziemiach, więc to wszystko się kłębiło i ci ludzie wędrowali, uciekali, zasiedlali. Zresztą nic się nie zmieniło. Wczoraj czytałam, że na świecie Obecnie jest ponad 108 milionów uchodźców i imigrantów. No to cały czas się to dzieje.
Myślę, że dlatego też ten tom taki jest uniwersalny bardzo.
Może jest rzeczywiście aktualny teraz znowu, w sposób niezamierzony. No bo Ukraińcy też teraz muszą uciekać. Wielu u nas w Polsce mieszka, prawda? Musieli opuścić swoje domy. I do tej pory pamiętam, jak ta wojna się zaczęła i ci pierwsi ludzie zaczęli przybywać do Polski. Pamiętam człowieka, który swojego psa dużego niósł na rękach.
No to podobne rzeczywiście doświadczenie. Tak, tak. No. Też pomyślałam o Marion Dynhoff, która przecież tam mieszka.
Ona konno uciekała. Prawda? Ona konno uciekała przed armią rosyjską ze swojego majątku na Prusach Wschodnich i to opisała rzeczywiście. Udało jej się.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że oczywiście nie poruszyłyśmy wszystkich tropów, które tutaj w tym tomie znajdziemy. Przepiękny tom poezji Wilki Marzanny Bogumiły Kielar ukazał się nakładem wydawnictwa Znak. Zresztą też bardzo pięknie graficznie jest wydany.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za opracowanie Olgierdowi Chmielewskiemu, który przepiękną okładkę do tego tomiku stworzył i też za tę pszczołę, która jest na skrzydełku pod wierszem. Bardzo piękna pszczoła. Dziękuję.
Dziękujemy, Marzanna Bogumiła Kielar. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.